Podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga, klimat.
Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie programu o ekologii. Dzisiaj spojrzymy na to z perspektywy czegoś, co wydarzyło się całkiem niedawno. 1 października ruszył w Polsce system kaucyjny. Ale nie będziemy Państwu dzisiaj opowiadali o tym, jak segregować butelki, tylko bardziej dlaczego to stanowi problem i właściwie czy jesteśmy w stanie jakoś z tego wybrnąć. Moim gościem jest Tomasz Zgoła z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Tomaszu, niech Pan powie, jak to jest, że przez lata w czasach PRL-u przecież segregowaliśmy też głównie szklane opakowania, później w latach 90. pojawiły się plastikowe butelki. No i co, przez te 30 lat tak bardzo naśmieciliśmy, że teraz szybko trzeba to zacząć sprzątać?
W skrócie dokładnie tak to wygląda. Natomiast myślę, że w tych czasach PRL-u było to o wiele łatwiejsze, ponieważ po pierwsze mieliśmy mniej rodzajów tych opakowań. To były przede wszystkim opakowania szklane i system zarządzany centralnie, niejako w okresie też niedostatku pewnego, zmuszał do tego, żebyśmy działali w tym kontekście takiej segregacji, recyrkulacji produktów. Natomiast w chwili obecnej mamy, no, jakby nie patrzeć, okres większego dostatku, nawet nadmiaru pewnych zasobów. Produkcja opakowań plastikowych jest na tyle tania, że okazuje się, że możemy je wykorzystać do wszystkiego. One w wielu przypadkach są o wiele bardziej użyteczne, wydajniejsze niż opakowania szklane, ponieważ po pierwsze są o wiele lżejsze. Są trwalsze, bo tak łatwo się nie psują, więc te opakowania, transport tych opakowań kosztuje o wiele mniej. Możemy je o wiele łatwiej formować, więc ich zastosowanie jest praktycznie nieograniczone.
Ale pamiętam, był taki moment w latach 90., pamiętam to, bo uczyłem się wtedy do matury, że te duże koncerny przemysłowe wprowadziły plastikowe butelki wymienne. Pamiętam, że one były takie dosyć grubsze i że też właśnie była kaucja za te butelki, ale ten system, nie wiem, trwał może 2-3 lata i właściwie potem to się skończyło i przez ostatnie te 20 ponad lat mieliśmy takie, no trochę rób ta co chce ta w temacie zwrotu, nie licząc oczywiście wątku związanego z segregacją, ale to myślę, że to jest osobna sprawa.
Patrząc na to, co dzieje się generalnie w ochronie środowiska, w tym, jakie my działania podejmujemy, aby chronić otaczającą nas przyrodę, mam takie wrażenie, że pewne działania niekiedy wyprzedzają swój czas. Wcześniej mieliśmy problemy, które były bardziej widoczne. W postaci chociażby zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wody, co było bardzo widoczne w postaci tego, że mieliśmy wszędzie wody pozaklasowe, mieliśmy powietrze przesączone smogiem i te działania wydawały nam się o wiele bardziej pilne i rzeczywiście one były niezwykle potrzebne. Doszło do tego, że w wielu miejscach ta jakość powietrza się poprawiła, nie wszędzie, nadal widzimy z tym problem. Jakość wody też się poprawiła i teraz chyba dochodzimy do takiego momentu, że zaczynamy rozpatrywać rozwiązania, które są nieco bardziej abstrakcyjne z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszych zmysłów.
Bo my nie widzimy przecież tego plastiku, który wyprodukowany jest i który gdzieś zalega.
Mam może nawet bardziej na myśli to, że produkcja tych odpadów plastikowych wiąże się z emisjami dwutlenku węgla. To jest między innymi ten problem, który jest tutaj, wydaje mi się, bardzo istotny, bo on wpływa na zmiany klimatyczne przecież.
No tak, ale recykling też nie powoduje produkcji dwutlenku węgla. Jak weźmiemy tą butelkę jeszcze raz i chcemy ją przerobić?
Przeprowadzono pewne obliczenia. Teraz coraz częściej stosuje się pojęcie tak zwanego śladu węglowego. I te obliczenia wykazały na przykład, że jeżeli weźmiemy butelkę szklaną i wykorzystamy ją tylko raz, to wyprodukowanie takiej butelki szklanej i potem wyrzucenie jej generuje nawet do 0,5 kg przeliczeniowo dwutlenku węgla. To jest bardzo dużo. W porównaniu z butelką plastikową to jest nawet 3 razy więcej, więc butelka plastikowa generuje mniej dwutlenku węgla. Natomiast problem jest tutaj w masowości. Tego plastiku produkujemy ogromne ilości, opakowania szklane już nie są tak popularne, więc jeżeli chcemy zmniejszyć ilość wytwarzanego dwutlenku węgla, którego nie widzimy, a który ma zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi właśnie o zmiany klimatyczne, to musimy wprowadzić między innymi właśnie recykling i opanować ten strumień odpadów, który w tej chwili jest poza często wszelką kontrolą.
No ale to jest pytanie, czy te butelki, które my będziemy oddawać do punktów skupu, butelki plastikowe, czy one będą myte, napełnione od nowa, czy będą poddawane procesowi, że tak powiem, odtworzenia zupełnie nowej postaci?
Z tego, co zauważyłem, to butelki powinny być oddawane czyste. Czyli domyślam się, że no, musimy zadbać o to, żeby one były oddawane w takiej formie, żeby nadawały się do łatwego recyklingu, bo na tym zależy przede wszystkim odbiorcy, żeby oczyścić strumień odpadów, żeby go ujednolicić. W tej chwili, jeżeli spojrzymy na te odpady, które zalegają na wysypiskach śmieci, to one często zawierają ogromne, różnorodne materiały. Tak? To może być PET, to może być polistyren, to mogą być jeszcze inne rodzaje plastiku i one wymieszane mają mniejszą wartość, jeżeli chodzi o recykling, niż taki strumień butelek PET, czyli tych butelek, które my wykorzystujemy do napojów. Więc jeżeli my oddajemy te butelki w formie kaucyjnej, czyli jesteśmy niejako zmuszeni albo zmotywowani do tego, żeby oddać te butelki poprzez motywację ekonomiczną, no to w tym momencie odbiorca otrzymuje czysty strumień tych butelek i może je od razu wykorzystać do recyklingu. Idea jest taka, że te butelki będą domieszką do nowych materiałów plastikowych. Zmierzy się do tego, żeby na przykład nowe butelki, które powstają, miały co najmniej 25% już teraz domieszki z recyklingu, a do 2030 roku to ma być nawet 30%.
No ale czy nie dojdziemy w pewnym momencie do takiego stanu, że będziemy mieli tych używanych tak dużo, że nie będziemy w stanie przetworzyć tego? No to będzie zaledwie 25% tej masy produkcyjnej.
Ja myślę, że to jest dobry krok, żeby rozpocząć cały ten proces, żeby przyzwyczaić się w ogóle do tego, że my recyklingujemy te butelki, że my je oddajemy, że mamy ten system kaucyjny i takie jest też zamierzenie, że ten system będzie rozwijany. Na razie zaczynamy od jednego rodzaju opakowań, bo na przykład w tej chwili opakowania na przykład po szamponach czy po mleku nie mogą być oddawane, ponieważ one mają inne zanieczyszczenia. Ale tłuszcz chociażby. Ale mam nadzieję, że ten system po prostu będzie rozwijany i będziemy się oswajali z tym, że coraz większa różnorodność tych opakowań będzie mogła być oddawana kaucyjnie, a też to będzie sprzyjało temu, żeby zamknąć niejako ten obieg plastiku, bo do tego zmierzamy, żeby obieg był zamknięty.
Ja pamiętam, rozmawiałem z panem na temat plastiku już wiele, wiele lat temu, no i tam problem generalnie polega na tym, że nie można w nieskończoność przerabiać tego plastiku, no bo ta struktura, zdaje się, tego całego PET-u, ona jest taka, że nie można, tak jakoś tam się nie da, tak? Teraz mam takie pytanie, czy jakby technologicznie są już jakieś plany związane z tym, że uda się takie perpetuum mobile stworzyć, że uda się stworzyć materiał plastikowy czy plastikopodobny jakiegoś rodzaju, który będzie można właśnie w nieskończoność przerabiać, można będzie go przetopić, od nowa roztopić, od nowa zrobić, tak jak dzieci się bawią z tym klejem gorącym.
Na chwilę obecną nie ma takich rozwiązań, które by umożliwiały właśnie recykling w nieskończoność, dlatego właśnie dąży się do tego, żeby te opakowania, które my zbierzemy, żeby one zostały zmielone i wykorzystane z domieszką nowego, wytworzonego plastiku, tak? Bo nadal problem pozostaje w tym, że te łańcuchy polimerowe, które budują plastik, one się cały czas skracają i po pewnym czasie po prostu butelki stałyby się kruche, gdybyśmy je wytworzyli ponownie z po raz wtórnie wykorzystanego recyrkulatu, więc nadal jednak niestety potrzebujemy świeżego dopływu plastiku, a niestety ten plastik pochodzi z ropy naftowej, tak? Więc pamiętajmy o tym, że te butelki nie biorą się znikąd, to jest po prostu przeróbka ropy naftowej, która zamiast często trafiać właśnie do naszego baku, to trafia do butelek, które kupujemy.
Czyli jednym słowem, na pewno cały przemysł rafineryjny nie zostanie zatrzymany wraz z rewolucją, która się dzieje teraz z fotowoltaiką, z tą całą zieloną energią.
Nie zanosi się na to. Obserwuje się nawet, że produkcja rafinerii właśnie przesuwa się z produkcji paliw płynnych w kierunku właśnie produkcji tworzyw sztucznych. Na chwilę obecną nie widać końca tego procesu, ponieważ no niestety okazuje się, że te tworzywa sztuczne są na tyle niezwykłym wynalazkiem, na tyle uniwersalnym i przydatnym, że tutaj nie znajdujemy jakiejś rozsądnej alternatywy.
Uwaga! Klimat!
Kontynuując wątek plastiku, panie doktorze, skąd się generalnie ten plastik bierze? To znaczy, czy jest pan w stanie komuś, kto fizyki, chemii raczej tak nie pojmuje za bardzo, wytłumaczyć, jak to się dzieje, że właściwie no, z tej ropy naftowej powstaje coś, co tej ropy naftowej zupełnie nie przypomina?
Dokładnie. Na pierwszy rzut oka nigdy nie pomyślał, że ropa naftowa to jest właśnie surowiec do wytwarzania plastiku, ale jednak właśnie tak się dzieje. Ropę naftową pozyskujemy oczywiście z różnego rodzaju złóż. Może być to też gaz ziemny, na przykład. To nie musi być wcale ropa naftowa, to mogą być pokłady gazu ziemnego. Następnie w specjalnych procesach produkcyjnych, gdzie następuje rafinacja ropy naftowej, następują procesy związane z przemianą termiczną, ciśnieniową, następuje polimeryzacja tego surowca, czyli wytwarza się łańcuch. Łańcuch to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, pewien ciąg cząsteczek, które są bardzo wytrzymałe, więc jeżeli my połączymy takie łańcuchy ze sobą, to one nagle zaczynają tworzyć nam coś, co właśnie wygląda jak tworzywo sztuczne.
Niech zgadnę, węgiel tam tworzy ten główny czynnik, tak?
Dokładnie, głównym surowcem jest tutaj węgiel, oczywiście jest tutaj dużo wodoru, który jest związany z węglem, bo tak wyglądają właśnie łańcuchy węglowodorowe, plus często dodajemy też różne domieszki, które wzbogacają trwałość czy wytrzymałość tego tworzywa. Oczywiście te tworzywa są bardzo różnorodne, bo mamy tworzywa takie jak właśnie chociażby PET, czyli te butelki, ale mamy też tworzywa w formie na przykład polistyrenu, czyli tak zwanego styropianu. I też te tworzywa charakteryzują się na przykład różną przydatnością, jeżeli chodzi o recykling, bo o ile butelki PET, które właśnie w tej chwili wprowadzamy do recyklingu, są łatwe, o tyle na przykład styropian jest często uważany za najgorszy rodzaj odpadu.
No przecież bardzo długo trwała dyskusja, gdzie wrzucać styropian, czy do plastików, czy do zmieszanych, no bo właściwie tak trochę poza kategorią jest, nie?
Znaczy, to jest tworzywo sztuczne, natomiast problem z nim polega na tym, że w sortowniach on bardzo często ulega rozdrobnieniu i te cząsteczki, kuleczki syropianu łatwo się elektryzują, więc przyklejają się do urządzeń, mogą powodować zapychanie się tych urządzeń i w związku z tym recykling akurat tego tworzywa jest dosyć trudny. Ja mam takie osobiste doświadczenie z moich spacerów nad poznańskimi rzekami i wieloma innymi ciekami wodnymi, gdzie obserwujemy coś takiego jak linia wysokiej wody. Linia wysokiej wody to jest poziom, gdzie woda sięga maksymalnie. I co ciekawe, na tej linii wysokiej wody z reguły znajduje się właśnie styropian, ponieważ w okresach nawalnych deszczy ten styropian jest wypłukiwany. A skąd? Głównie z budów, tak? Bo mamy wiele inwestycji, które w tej chwili w mieście mają miejsce. No, oczywiście inwestor powinien i z reguły podejmuje działania zmierzające do niwelacji tego procesu, no ale nie zawsze uniknie się tego, że ten styropian gdzieś się rozsypie. Potem on w związku z tym, że jest bardzo lekki, dostaje się do kanałów burzowych, a z kanalizacją burzową dostaje się do naszych rzek.
No ale przecież jak kupujemy szafę nawet w sklepie popularnym, no to bardzo często ten styropian tam się znajduje jako izolator, jako zabezpieczenie tych mebli, żeby nie uległy zniszczeniu, więc możemy powiedzieć, że ten styropian wszędzie jest. No i też to jest chyba na kolejną rozmowę i zupełnie inny wątek, czy rzeczywiście styropian stanowi ekologiczny sposób izolacji naszych domów, bo to w tej chwili się stało bardzo popularne, a często się mówi o termosach, które się tworzy zamiast oddychających ścian.
Tak, zgadza się. To jest tworzywo, które izoluje w sposób nieprzenikalny, czyli para wodna nie jest oddawana na zewnątrz, czy też gazy, a wymiana gazowa powinna się odbywać, bo jeżeli spojrzymy na skład atmosfery w ogóle w naszych mieszkaniach, to się okaże, że często to powietrze w mieszkaniu jest bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Nawet jeżeli mamy niezbyt dobre warunki smogowe na zewnątrz, to jeżeli nie mamy tej wentylacji, to ta akumulacja może być znacząca, więc styropian rzeczywiście jest tworzywem kłopotliwym. Ja w ogóle zauważyłem, że to tworzywo często jest wykorzystywane przez ptaki na budynkach. Coraz częściej ptaki uczą się tego, żeby wydziobywać sobie w syropianie, czyli przebijają się przez tą wierzchnią powłokę tynku, wybijają sobie tam dziuple i w nich gniazują. Na przykład tam na moim osiedlu ja obserwuję kilka w tej chwili takich dziupli sztucznych, gdzie ptaki po prostu zaadaptowały się do tych warunków skrajnie antropogenicznych.
Ale wracając do problemu z butelkami, myśli pan, że system kaucyjny poprawi sytuację ze składowaniem tego materiału w Polsce? No wiemy, bardzo często się mówi o tym, że firmy, które odbierały plastik ze śmietników, no to mówiło się, że to jest nieopłacalne generalnie przerabianie tego.
Wydaje mi się, że to będzie proces ewolucyjny. Nie jesteśmy w stanie wprowadzić tego systemu w sposób nagły. Zresztą takie przykłady mamy w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie ten system był wprowadzany. I ten system wprowadzany jest rzeczywiście stopniowo, ponieważ no, konsument musi nauczyć się też tego systemu, musi go zrozumieć. Przykład Węgier, gdzie system wprowadzono dosyć gwałtownie i to na przykład zaskutkowało tym, że konsumenci nie za bardzo zrozumieli całą sytuację i były tam różnego rodzaju protesty, wzburzenie społeczne na temat właśnie tego systemu, bo on został wprowadzony może zbyt gwałtownie, bez właściwej edukacji. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim edukacja, uświadomienie tego, w jaki sposób ten system kaucyjny funkcjonuje. Musimy pamiętać między innymi o tym, że w tym okresie przejściowym obok siebie będą butelki okaucjowane i te butelki, które nie będą okaucjowane, więc jeżeli chcemy otrzymać zwrot, no to musimy patrzeć na oznaczenia na butelkach, też musimy się nauczyć i tutaj wydaje mi się też jest...
No, ale to wtedy będą dwie ceny, bo będziemy mieli butelkę bez kaucji i z kaucją.
Cena, jeżeli dobrze rozumiem, będzie naliczana na kasie. Toż tutaj głowy nie oddam za to stwierdzenie. Natomiast z tego, co zrozumiałem z tych materiałów, które są dostępne, cena będzie nabijana na kasie i to będzie jakby dodatkowa opłata. Natomiast jeżeli będziemy musieli tą opłatę odzyskać, no to będziemy musieli tą butelkę po prostu zwrócić albo w automacie, albo do kasy.
Nie rozumiem jednej rzeczy w tym całym procesie. Mówi się o tym, że te butelki trzeba w całości przynieść, one nie mogą być zgniecione na przykład, tak żeby było na przykład tylko ten kod kreskowy widać do zeskanowania. Czy to rzeczywiście jest wymagane, żeby tę powierzchnię tak bardzo, bardzo, bardzo powiększać? No bo wyobraźmy sobie, że wracamy, nie wiem, z 4 zgrzewki wody razy 6, 24 butelki, weźmiemy je luzem, no to jest strasznie dużo, a jak je zgnieciemy, to właściwie w jedną torbę można włożyć.
No tak, tutaj rzeczywiście ograniczeniem jest to, że butelki nie mogą być uszkodzone, czyli musimy je zachować w tej formie, w której je zakupiliśmy. To może wynikać chociażby z ograniczeń automatów, które przyjmują te butelki, bo tam wkładamy te butelki w określonym kształcie. Jeżeli ona będzie zgnieciona, to może to na przykład doprowadzić do tego, że ten kod nie zostanie rozpoznany. Więc no niestety musimy liczyć się z tym, że no, będzie to nas kosztowało dodatkową przestrzeń, bo ta butelka niezgnieciona będzie bardziej objętościowa, no ale no, musimy się na chwilę obecną z tym pogodzić i tymi ograniczeniami.
Czy widać to w jakichś danych statystycznych z Europy, gdzie te systemy kaucyjne już są? Przecież w Niemczech od dawna puszki są z fantami, butelki są z fantami, więc tam ten system już od lat funkcjonuje. Czy nie ma tam problemu z plastikiem?
Problem z plastikiem cały czas jest i tutaj tak łatwo się tego problemu nie pozbędziemy, ponieważ no niestety rodzajów plastiku jest bardzo dużo. My oczywiście możemy wybrać z tego całego strumienia plastiku ten, który jest dla nas najbardziej przydatny i to czynimy poprzez ten system kaucyjny. Natomiast niestety mamy do czynienia z takimi tworzywami, dla których nie ma za bardzo pomysłu, co z nimi zrobić. Na przykład są to różnego rodzaju laminaty, gdzie mamy warstwowanie papier, plastik, może być jeszcze aluminium, prawda? I tutaj z tymi tworzywami jest bardzo duży problem, bo nie jesteśmy w stanie w łatwy sposób mechanicznie rozdzielić te elementy. Więc z tymi łatwymi, w cudzysłowie, materiałami jakoś sobie zaczynamy radzić, natomiast z tymi trudniejszymi no, nadal jest problem.
A to jest ciekawe, bo ja teraz dopiero sobie uświadomiłem, że na plastikowych butelkach te napisy z logo danej na przykład wody mineralnej, one nie są papierowe, tylko właśnie są takie plastikopodobne, więc podejrzewam, że to jest raczej ten sam materiał, żeby to pasowało, tak?
Tak, to jest ten sam materiał. Naklejka i sama butelka powinna być wykonana z tego samego materiału, żeby no, to ułatwiło w ogóle sam recykling, więc myślę, że tutaj z tym będziemy się najbardziej borykali, z tymi właśnie laminatami, z tymi tworzywami, które w jakiś sposób są łączeniami. Na przykład mamy do czynienia z opakowaniami na pieczywo. Ja zauważyłem, że na przykład to opakowanie na pieczywo to jest łączenie papieru z plastikiem. No właśnie, tak? Mamy takie okienka plastikowe. Tak. I to też jest swego rodzaju utrudnienie, bo nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zakwalifikować tego materiału, czy to do plastiku, czy do papieru. Powinniśmy tak naprawdę sami oderwać to tworzywo, trochę poświęcić jednak czasu. A jednak znając życie, jesteśmy leniwi, może trochę brakuje nam czasu i tak nie zawsze może to zadziałać.
Ja zawsze mam wyrzuty sumienia, kiedy jakaś paczka jest z paczkomatu i jest w kartonie, a jest oblepiony taśmą, którą nie zawsze się da ściągnąć, do tego jeszcze dochodzą właśnie jakieś plastikowe naklejki i tak dalej. Myślę, że no to rzeczywiście jakiś poważny problem jest taki logistyczny, bo może się uda kiedyś w przyszłości stworzyć taki ekologiczny materiał, który będzie też bardziej biodegradowalny. Myśli pan, że to jest kwestia przyszłości? Przecież pojawiły się takie torby w pewnym momencie w marketach biodegradowalne.
Tak, pojawiły się torby biodegradowalne i rzeczywiście część z nich jest wytworzona z materiałów, które przynajmniej w teorii powinny w pełni być biodegradowalne. Natomiast pamiętajmy o tym, że często do biodegradacji tych tworzyw wymagane są odpowiednie warunki, czyli na przykład odpowiednio wysoka temperatura i wilgotność, która jest osiągana na przykład w laboratorium. Ale nie zawsze te warunki napotkamy w warunkach takiego składowania gdzieś na składowisku odpadów, bo tam warunki są już różnorodne. Jeżeli ta torba rzeczywiście trafi gdzieś w głąb tego składowiska, to te warunki mogą być bardziej korzystne, wyższa temperatura, ale jeżeli to będzie gdzieś w wierzchnich warstwach, to proces rozkładu takiej torby biodegradowalnej będzie znacząco dłuższy. Poza tym też biodegradowalnymi nazywano takie torby, które rozpadały się tak naprawdę do mikroplastiku. Czyli one, ten plastik się rozpadał, ale tak naprawdę na mniejsze fragmenty, które też mogą być i są poważnym problemem, bo mikroplastik, czy szczególnie nanoplastik, dostaje się do naszego organizmu. O ile mikroplastik jeszcze zostaje w płucach albo go wykaszniemy ze śluzem, o tyle nanoplastik potrafi przenikać do naszego układu krwionośnego. I o ile samo tworzywo niekoniecznie musi być dla nas toksyczne, o tyle ono jest wektorem. Czyli na powierzchni tego tworzywa obklejają się różnego rodzaju substancje chemiczne, które na przykład występują w powietrzu, bo ten nanoplastik sobie krąży. Jeżeli mamy warunki smogowe, to ten smog też się oblepia. Więc ten nanoplastik staje się ośrodkiem gromadzenia się zanieczyszczeń i potem on się dostaje do naszego organizmu. A następnie przenika do praktycznie każdego układu naszego ciała.
Czyli sobie zafundowaliśmy taki klimat i tak trochę mamy, niestety. Bardzo Państwu dziękujemy. Dr Tomasz Zgoła, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Wojciech Chmielewski. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne wydanie audycji Uwaga Klimat.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.